Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Komuś nie podoba się dziś polski rząd, to stawiamy go pod pręgierzem. Jutro to może być włoski lub portugalski rząd, to im zabierzemy fundusze. Tych słów premiera Mateusza Morawieckiego dla niemieckiej gazety nie skomentował żaden z wysokich rangą polityków unijnych ani europejskich. Skąd to milczenie?
Milczenie polityków europejskich z Brukseli mnie jakoś nie dziwi. Po prostu to jest argument, który jest prawdziwy, który przemawia do rozsądku. Niestety no, nie ma na niego kontrargumentu. Dlatego politycy z Brukseli nie wypowiedzieli się w tej sprawie. My liczymy cały czas, że partnerzy nasi z Unii Europejskiej, z południa Unii Europejskiej dostrzegą, ja myślę, że oni to widzą, tylko z różnych innych przyczyn nie artykułują tego zagrożenia, że mechanizm ten dziś może być wykorzystany przeciwko Polsce, bo akurat Polska czy Węgry mają rząd konserwatywny, kiedyś może być wykorzystany przeciwko każdemu innemu państwu. Problem w tym mechanizmie jest taki, że on obchodzi przepisy traktatowe. Jest de facto narzędziem niepraworządnym, a chciałby badać praworządność. Traktat mówi o mechanizmie badania praworządności i należy z niego korzystać. Tworzenie innych mechanizmów jest ominięciem prawa, jest wykorzystaniem kruczka prawnego po to, ażeby przy mniejszej większości państw móc karać dane państwa, których z jakichś powodów się nie lubi.
No właśnie, ale wczoraj była taka odpowiedź z Unii Europejskiej, a była to odpowiedź taka, że przewodnicząca Komisji Europejskiej rozważa utworzenie funduszy odbudowy z pominięciem właśnie Polski i Węgier. Czy to nie jest jakby kolejna inicjatywa związana z omijaniem traktatów, porozumień wyższego rzędu?
Po pierwsze, tego typu inicjatywa byłaby bardzo niebezpieczna dla samej Unii Europejskiej, czy próby tworzenia jakichś wewnętrznych czy poza unijnych mechanizmów rozlokowywania środków byłby bardzo złym precedensem na przyszłość, omijającym dane państwo. No, albo jesteśmy jedną Unią Europejską i dogadujemy się w ramach szczytów, prawda, w ramach negocjacji, tworzymy wspólne stanowisko, albo właśnie próby jakiegoś rozbijania Unii Europejskiej. My się rozbijaniu Unii Europejskiej jak najbardziej sprzeciwiamy. Ale tak naprawdę na te propozycje czy te komentarze, bo to nie tylko przewodnicząca komisji, ale to się pojawia w dyskusji, trzeba patrzeć jako na argument taki negocjacyjny. No to jest próba wywarcia presji, próba wywarcia atmosfery, takiej nacisku na inne państwa. Tak naprawdę w rzeczywistości stworzenie innego mechanizmu funduszu odbudowy poza Unią Europejską, czy z wykluczeniem kilku państw, jest bardzo, bardzo trudny do realizacji. I już powiem dlaczego. Dlatego, że na fundusz odbudowy Unia Europejska środków zgromadzonych jakichś skarbonce nie ma, bo gdyby je miała, to dawno już by w ten kryzys te środki zostały przeznaczone. To są pieniądze, które będą ściągnięte z rynków finansowych. Wystawione obligacje, prawda, zaciągnięte pożyczki. I do tego najlepszą zdolność ma Unia Europejska, łącząca wszystkie 27 państw, bo to są i zdrowe, i te troszkę mniej zdrowe gospodarki, ale wspólnie razem mam bardzo wysoką zdolność i koszty takiego kredytu byłyby dość niskie. W sytuacji, w której przy tej propozycji, jakby to miało wyglądać? Z jednej strony, co Unia Europejska zaciąga kredyty, ale wydaje już je nie Unia Europejska, tylko jakieś porozumienie państw pozaeuropejskich, no oczywiście byłoby to niemożliwe. Więc pozostawałaby tylko droga zaciągnięcia kredytów indywidualnych przez poszczególne państwa. No tylko pytanie to w takim razie, po co cała Unia Europejska, jeżeli państwo miałyby indywidualnie zaciągać kredyty na ratowanie swoich gospodarek i oczywiście dla państw, które mają gorzej sobie radzą z kryzysem, czy mają słabsze warunki, no te kredyty byłyby dużo, dużo droższe, dla nich to jest absolutnie nieopłacalne. My to wiemy i wierzymy głęboko, że do tego porozumienia finalnie dojdzie. Polska jest gotowa do porozumienia. Chcemy wrócić do ustaleń z lipcowego szczytu, które były dobre, nie ma potrzeby wychodzenia po tamte ustalenia, a tak patrzymy na propozycję rozporządzenia zaproponowanego przez Parlament Europejski i prezydencję niemiecką.
No właśnie, w 2018 roku powstała taka opinia prawników unijnych, która, gdzie wypowiadali się jednoznacznie, że i krytykowali próby łączenia budżetu z praworządnością. No Niemcy przecież wiedzą, że ta opinia jest. Nie ma na ten temat dyskusji. To dlaczego tak się upierają, żeby ten mechanizm wprowadzić? Chodzi o relokację imigrantów w przyszłości, czy wprowadzenie przymusowej, nie wiem, legalizacji małżeństw homoseksualnych, czy eutanazji nawet? Jak to czytać?
Panie redaktorze, z całą pewnością ten mechanizm boczny, omijający traktaty, ten, który został zaproponowany, no ma na celu, mówiąc kolokwialnie, stawianie do pionu tych państw, które z jakiegoś powodu nie chcą się podporządkować większym, silniejszym, prawda? To ma być taki instrument, który będzie mógł przywoływać do porządku z różnych powodów. A niestety z uwagi na fakt, że w tym rozporządzeniu nie ma jasnych kryteriów oceny praworządności, tak naprawdę przyczyną do jego zastosowania może być wszystko. Znaczy każda tematyka. Nawet ostatnio widziałem, wczoraj Komisja Europejska pozwała Polskę o nieodpowiednią ochronę lasów, czy jakichś tam siedlisk leśnych.
Dyrektywa siedliskowa, tak. Chodzi chyba o zablokowanie przekopu Mierzei Wiślanej.
No więc tego typu rzeczy też mogą być uznane przecież za niepraworządne, prawda? No każda, co to jest praworządność? Czyli rządy prawa. No każda rzecz, która zdaniem komisji będzie niezgodna w jej przekonaniu z jakimś przepisem, albo przynajmniej wchodząca w jakiś spór, no już może być uznany za niepraworządny. W związku z tym należy takiemu państwu obciąć środki. No to jest bardzo, bardzo niebezpieczny mechanizm dla jedności Unii Europejskiej, dla jej przyszłości. Jeżeli eurokraci zbudują Unię Europejską na zasadzie silniejszy będzie nie przekonywał słabszego, ale nim wymuszał przy pomocy środków, no były takie głosy, że trzeba zagłodzić niektóre państwa, które nie chcą się podporządkować, no to ja nie wiem, czy taka organizacja ma rację bytu, bo to jednak państwa nie będą chciały uczestniczyć w sytuacji, w której będą zmuszane do danych działań. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jeszcze raz to powtórzę, prawny mechanizm do badania praworządności już istnieje. To jest artykuł 7 w Traktacie Unii Europejskiej i tam jest pokazane, w jaki sposób należy badać praworządność. Powiem panu redaktorowi, dlaczego zastosowano omijający przepis. Dlatego, że w artykule 7, czyli tym pierwotnym prawie, jest dużo wyższa większość potrzebna do zastosowania tego. W zasadzie jednomyślność
tak.
Państw. Skoro nie da się zastosować jednomyślności, bo nie wszystkie państwa godzą się na karanie innych, no to prezydencja niemiecka pod naciskiem niektórych państw, na przykład Holandii, próbuje zastosować inny mechanizm, w którym już ta większość będzie dużo, dużo mniejsza, prawda, będzie większością kwalifikowaną, taka, żeby dało się zastosować. No tylko jak to się ma do praworządności? Jeżeli nie jesteśmy w stanie zbudować większości na podstawie przepisu traktatu, czyli takiej konstytucji europejskiej i tworzymy sobie obok nowy, który jest zupełnie z mniejszością i udajemy, że to jest narzędzie praworządne. Nie, to nie jest narzędzie praworządne, to nie jest pomysł praworządny i my jako Polska to od początku mówiliśmy. Chcemy wrócić do ustaleń lipcowych, nie ma potrzeby tworzenia niepraworządnych mechanizmów z pominięciem prawa europejskiego.
Znaczy, Polska, Węgry chcą weta, jest wsparcie Słowenii, a nieoficjalnie i innych państw unijnych, które obawiają się właśnie różnych konsekwencji między innymi ze strony Niemiec i Komisji Europejskiej. Tak krótko, panie ministrze, to jak będzie na tym szczycie 10-11 grudnia? Wszyscy postawią na swoim, czego byśmy oczekiwali? Wycofania się w ogóle prezydencji niemieckiej z tego projektu i z tego pomysłu rozporządzenia?
My oczekiwalibyśmy powrotu do ustaleń ze szczytu lipcowego. To był też kompromis. Różne państwa miały różne interesy. No na tym polega cała Unia Europejska, żeby ucierać te swoje stanowiska. Tam wtedy po trudnych, długich negocjacjach udało się wynegocjować odpowiedni budżet, udało się wynegocjować odpowiednie konkluzje. Nie ma powodów, do wychodzenia po tamte, poza tamte ustalenia. To jest kolejna próba ominięcia ustaleń na szczycie. Więc my chcielibyśmy, aby ten szczyt był powrotem do tamtej dyskusji. Jak będzie, panie redaktorze, to trudno jest w tym momencie przewidywać. No, widać, że coraz więcej państw nie jest zadowolonych z takiego rozwiązania sprawy, no, ale niestety widać też, że są takie państwa, które postawiły co sobie za cel polityczny z uwagi też na wewnętrzną sytuację, wybory, na przykład w Holandii, chęć pokazywania, prawda, mniejszym państwom czy troszkę biedniejszym, jakie one są mocne, jak dużo potrafią. No, pewne prężenie muskułów, a jednocześnie, no przecież jasną sprawą jest, że to nie jest tajemnica, że Holandia, ale też niektóre państwa są uznane tak za tak zwanych skąpców europejskich i chcą ograniczania budżetu, więc wykorzystują tę sytuację także, ażeby ograniczać europejski budżet. My uważamy, że Unia powinna być ambitna i ambitnie wychodzić w przyszłość, także tą kryzysową po COVID-zie, tak żebyśmy się odbili i mogli jak najszybciej realizować projekt.
Niemcy mówią o praworządności, solidarności europejskiej, a z Rosjanami jutro mają wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2, nie zważając na amerykańskie sankcje. Czy to efekt porażki w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa, bo wszystko na to wskazuje, że taka będzie sytuacja, że Joe Biden będzie prezydentem. Jak pan to ocenia?
Od stycznia...
Halo? Oj, mamy problem z połączeniem z panem ministrem, przydaczem.
I nikt tych decyzji nie zmienił.
Panie ministrze, nie słyszeliśmy pana przez moment. Były jakieś zakłócenia. Mógłby pan powtórzyć początek swojej wypowiedzi na to pytanie?
Oczywiście, bardzo przepraszam.
Bardzo przepraszam.
Joe Biden zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w styczniu 2020 roku i wszystko będzie zależało od nowej administracji. Czy utrzyma sankcje nałożone na przedsiębiorstwa budujące Nord Stream 2, czy też dokona się tutaj jakaś zmiana. Póki co demokraci dość twardo podchodzili do tej sprawy i nie będzie przykładem ostatnia rezolucja kongresu, ta mówiąca o Trójmorzu, tak głośno było też o niej w Polsce, afirmująca Trójmorze, ale tam również jest pasus mówiący o tym, że Nord Stream 2 jest projektem politycznym, niebezpiecznym dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i to zostało poparte przez demokratów. Jest więc głęboka taka nadzieja na to, że demokraci utrzymają tę politykę sankcyjną wobec Nord Stream 2, bo on rzeczywiście jest niebezpieczny dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, zalewa Europę rosyjskim gazem. Natomiast jasną sprawą jest, że rosyjski lobbying, ale niemiecki lobbying w Waszyngtonie będzie starał się przekonać Amerykanów do zmiany tego stanowiska. Zobaczymy, jak się będą układać stosunki amerykańsko-niemieckie. My podtrzymujemy swoją opinię. Projekt jest niebezpieczny nie tylko dla Europy Środkowej, omija i daje możliwość szantażowania przez Władimira Putina państw Europy Środkowej, ale przede wszystkim jest niebezpieczny dla Europy, bo zalewa Europę rosyjskim gazem, co będzie powodować uzależnienie Europy i tak naprawdę zmniejszy bezpieczeństwo energetyczne. My uważamy, że dywersyfikacja jest najlepszym sposobem zabezpieczania sobie swoich interesów z różnych kierunków, po różnych także czasami cenach, ale taka jest cena bezpieczeństwa i suwerenności. Nie oddajmy się jako Europa Władimirowi Putinowi w ręce.
Demokraci i sam Joe Biden zapowiadał w kampanii wyborczej ograniczenie wydobycia gazu łupkowego, mówił o zielonej energii. Czy możliwe jest według pana, że Amerykanie za prezydentury Joe Bidena mogą zerwać kontrakt gazowy z Polską? No mamy na przykład w planach budowę pływającego terminalu LNG na Zatoce Gdańskiej. To może być taki skutek, że tego terminalu nie będzie. Czy sądzi pan, że do tego nie dojdzie, czyli ten kontrakt będzie trwał nadal?
Ja uważam, że tak, po pierwsze trzeba mieć świadomość, że my nie kupujemy gazu LNG tylko od Amerykanów, ale także z innych kierunków, od państw Zatoki Perskiej. Tu też jest dywersyfikacja. Nie chcemy się uzależniać tylko i wyłącznie od jednego dostawcy.
Jednak duży procent jest też ze Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, że tak. No, Stany Zjednoczone są dużym producentem, mamy bardzo dobre relacje polityczne, z natury rzeczy ten import z tamtego kierunku jest dość duży. Natomiast co do stanowiska Joe Bidena, oczywiście, że Joe Biden będzie stawiał na kwestie zielonej energii, na kwestie klimatyczne, bardzo dużo o tym mówił w kampanii, on jest przekonany jakby do zmiany tej polityki. I to nie jest żadna niespodzianka, ale to też nie musi być koniecznie zagrożenie. No, mamy świadomość, że sytuacja ekologiczna na świecie się zmienia, należy się do niej dostosowywać. Natomiast jeśli chodzi o gaz łupkowy, prezydent Biden miał różne wypowiedzi, takie afirmujące gaz łupkowy, krytykujące, później się z nich wycofywał. Także zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. W moim przekonaniu to są 4 lata prezydentury i to jest nieco za krótko do tego, żeby aż tak bardzo zmienić gospodarkę amerykańską, to po pierwsze. Po drugie, to jest jednak dość bezpieczne i pewne źródło pozyskiwania energii. Ta transformacja ku zielonej energii będzie trwała dużo, dużo dłużej, aniżeli przez najbliższe parę lat. Więc ja jestem tutaj spokojny o ten kontrakt. Będziemy go realizować nadal. Żadne europejskie państwo nie mówi, że będzie zrywać z gazem w perspektywie kilku lat. Jeśli już, to mówi się o kilkudziesięciu tak naprawdę latach, ale do tego jeszcze długa, długa droga. Na tym etapie paliwa kopalniane, gaz jest podstawą energii. My też również będziemy zmieniać swoją przecież gospodarkę. Tutaj jest cały plan zmiany, taka, żeby się dostosowywać też do światowych trendów, ale żeby nie utracić stabilności i bezpieczeństwa energetycznego, ale też bezpieczeństwa społecznego, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, ale żeby nasza gospodarka rozwijała się przy jak najtańszej energii, ale także i bezpiecznej dla człowieka w przyszłości.
Ostatnie pytanie, panie ministrze. Z raportu o stanie NATO, którego współautorem jest m.in. europoseł Anna Fotyga, wynika, że Rosja jest głównym zagrożeniem dla obszaru euroatlantyckiego, a państwo należące do NATO, czyli Niemcy, wznawia budowę Nord Stream i członek Unii Europejskiej. Jak to może odebrać mieszkaniec Polski, mieszkaniec Unii Europejskiej? To nie jest taka polityczna schizofrenia?
Myślę, że dobrze pan redaktor to ujął. To jest trochę polityczna schizofrenia. Z jednej strony wszyscy uznajemy Rosję za zagrożenie, właśnie grupa mędrców NATO, ale przecież cała polityka natowska jest jakby nastawiona na odstraszanie czy obronę przed agresją także i ze wschodu przy zachowaniu jakichś elementów dialogu, ale jednak ciągle ten element obawy co do destrukcyjnej polityki rosyjskiej we wszystkich państwach Europy istnieje. Z drugiej strony no jest budowa gazociągu Nord Stream 2, który właśnie w takim duchu schizofrenicznym nasi partnerzy niemieccy podkreślają, że to nie jest projekt polityczny, to jest projekt ekonomiczny. No jakby kwestia gazu i ropy dla Władimira Putina nigdy się nie wiązała z polityką. No przecież to jest jego podstawowe narzędzie oddziaływania na rzeczywistość, ale też podstawowe narzędzie finansowania swojej aktywności politycznej. I ja to często swoim niemieckim partnerom mówię, że tak naprawdę efekt jest taki, że niemiecki podatnik czy niemiecki klient, płacąc euro za gaz, wzmacnia rosyjską gospodarkę, rosyjski budżet, który ten budżet później jest przeznaczany na broń ofensywną i my jako państwa wschodniej flanki, ale także i Niemcy musimy finansować szereg elementów uzbrojenia po to, żeby się bronić przed tym. Więc to jest taki zaklęty krąg. Nie uważam, że to w przyszłości powinno być w takiej formule kontynuowane, dlatego też nasz tak oczywisty i twardy sprzeciw wobec Nord Stream 2. Polityka rosyjska jest zagrożeniem dla stabilności naszego regionu. Musimy mieć tego świadomość. Natomiast raport tej grupy mędrców NATO wskazuje także na rosnącą rolę Chin i jej taką asertywną politykę. I o tym też musimy pamiętać.
I tu niestety
tam, gdzieś daleko w Azji rośnie nowa siła, która będzie również oddziaływała na rzeczywistość.
To o Chinach może w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Gość dnia w Radiu Gdańsk.